Gościem Radia Maria w aktualności dnia jest dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego. Witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom.
Szczęść Boże. Sprawy ekonomiczne. Rada Ministrów dziś zajmuje się projektem zmian w ustawie o podatku osób fizycznych zmierzającym do obniżenia stawki PIT z 17 do 12%. W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie zapisano także zmiany w zasadach rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Proponuje się też przepis znoszący tak zwaną ulgę dla klasy średniej. Co to za działania, czemu mają służyć? Czy to dobre rozwiązania?
Przede wszystkim te działania można ogółem nazwać jako oczekiwane i wypracowane w toku konsultacji, także korekty Polskiego Ładu, programu, który wszedł w życie, jak wszyscy pamiętamy, 1 stycznia bieżącego roku, którego podstawy były solidne, były rzeczowe, były właściwe. Najkrócej rzecz ujmując, dobrze zdiagnozowane zostały w ramach przygotowań do tego planu problemy polskiej rzeczywistości gospodarczej, nawet społeczno-gospodarczej. Niemniej realizacja wyszła nie najlepiej. Popełniono, krótko mówiąc, kilka błędów, które skomplikowały nasz system podatkowy właśnie w początkach tego roku, które spowodowały dużo zamieszania, które nie były wystarczająco dobrze i wystarczająco wcześnie zakomunikowane, zwłaszcza polskim przedsiębiorcom, a także działom księgowym firm zatrudniających pracowników, nie tylko firm zresztą, bo urzędów i innych instytucji sektora publicznego także ten problem dotyczył. W związku z tym do misji specjalnej naprawienia tego częściowo oczywiście zepsutego w realizacji projektu został wyznaczony specjalny wiceminister, sekretarz stanu Artur Soboń. W ciągu kilku miesięcy, trzech nawet niespełna, przygotował pakiet poprawek. One wejdą w życie wyjątkowo, nie przypominam sobie takiej sytuacji z ostatnich lat, w połowie roku podatkowego. Wszystkie w związku z tym muszą być jednoznacznie na korzyść podatnika interpretowane, bo tylko wtedy można w trakcie roku podatkowego zmiany w ogóle wprowadzać, jakiekolwiek. I trzeba pochwalić tą pracę, która została przez ministra i jego Sobonia i jego współpracowników zrealizowana. Natomiast kierunkowo, oprócz uproszczenia i wprowadzenia większej jasności, przejrzystości w Polskim Ładzie i jego części podatkowej, one idą w stronę, te zmiany idą w stronę obniżenia klina podatkowego obciążającego pracę osób fizycznych, pracowników zwłaszcza, a wśród nich w szczególności osób mniej zarabiających. I to dobrze, bo to jest kierunek konsekwentnie przez rząd realizowany od kilku lat. Pamiętamy obniżki ZUS-u, pamiętamy obniżkę pierwszego progu podatkowego, pierwszej stawki w zasadzie w siatce podatku PIT z 18 na 17%, teraz to będzie 12%. Pamiętamy z ostatnich miesięcy podniesienie kwoty wolnej od podatku, kwoty po przekroczeniu której wpada się kolokwialnie w drugi próg podatkowy, czyli 32% od nadwyżki powyżej tej kwoty, o której mówię. To wszystko spowodowało, że obciążenie pracy przeciętnego Polaka spadło o dobrych kilka procent, a sięgało wcześniej już prawie połowy. Prawie połowę z tego, co zarabialiśmy, oddawaliśmy państwu już na samym początku, bo przecież później płaciliśmy i VAT, i akcyzę, i inne podatki od majątku, inwestycji, oszczędności, etc. Już w trakcie, czy to robienia zakupów, czy właśnie gromadzenia tegoż majątku i tak dalej. To trzeba pochwalić, bo podstawą, tak sięgając już zupełnie fundamentów właściwego myślenia o gospodarce, pojmowania jej prawideł, podstawą bogacenia się społeczeństw jest praca ludzka, jest w związku z tym możliwość osiągania z tej pracy godziwego dochodu i państwo nie powinno nadmiernie dużo z tego dochodu zabierać w formie podatków i innych obowiązkowych danin publiczno-prawnych. Ten rząd najwyraźniej to rozumie, zaczyna od osób najmniej zarabiających zgodnie z zasadą sprawiedliwości społecznej, którą też wyznaje. Błędy, rzecz jasna, czy niedociągnięcia, takie jak w pierwszej wersji Polskiego Ładu, mają prawo się zdarzać, z tego trzeba wyciągać lekcje na przyszłość i trzeba to korygować, ale kierunek na pewno należy pochwalić. To pomoże zresztą wielu polskim rodzinom przejść przez ten trudniejszy okres od strony ekonomicznej, trudniejszy, który właśnie się zaczął z tytułu i skutków pandemii, i skutków konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą, które się na siebie nałożyły zgodnie ze starą zasadą, że nieszczęścia chodzą parami. Tak jest i w tym przypadku. Stąd wynika inflacja, stąd wynikają, idąc dalej, tokiem rozumowania przyczynowo-skutkowego, wyższe stopy procentowe obciążające nasze domowe budżety. A więc dzięki temu, że rząd obniża podatki, zostanie najwięcej w kieszeniach i mamy szansę przejść przez to jako społeczeństwo suchą nogą, nie popaść w ubóstwo, jeśli chodzi o tych zarabiających, jak już powiedziałem, najmniej.
Czytałem jakieś takie opracowanie, co jest największym problemem według pana? Inflacja, zmiany podatkowe czy COVID, jeżeli chodzi o firmy? No bo wszystko w jakiś sposób też doskwiera, prawda? Ale który z tych wskaźników jakoś tam się odbija i może mieć jakiś wpływ negatywny na to, co będzie w przyszłości?
Na dziś zdecydowanie inflacja, którą kojarzymy zwykle ze skutkami dla gospodarstw domowych, ich finansów, ich budżetów, portfeli każdego z nas, osób fizycznych, no właśnie konsumentów. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że po pierwsze inflacja destabilizuje cały system gospodarczy. Po drugie, trudno jest cokolwiek, krótko mówiąc, w warunkach rosnących cen przewidywać. Trudno kontraktować coś, choćby inwestycje, z wyprzedzeniem i potem trafić ze swoimi przewidywaniami w odpowiedni moment i w odpowiednie poziomy cenowe. Inflacja ma też to do siebie, taka jest jej natura, że rośnie, nabrzmiewa niczym kula śniegowa, jest w związku z tym trudna do zatrzymania, jej hamowanie jest bolesne, co właśnie zaczynamy odczuwać. Wspomniałem o stopach procentowych, przez których podwyższaniem prezes Glapiński jako nie prezes Narodowego Banku Polskiego, a przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej się bronił i słusznie, i ja go rozumiem, bo on doskonale, lepiej niż ja i inni analitycy wie, że inflacja w Polsce ma w ogromnej części przyczyny zewnętrzne, na które bank centralny nie ma wpływu, a z drugiej strony podwyższanie stóp procentowych ma z kolei wpływ negatywny na wiele obszarów w gospodarce. Przede wszystkim mówimy, że przez wyższe stopy procentowe rosną raty kredytów, zwłaszcza kredytów hipotecznych, co pogłębia kwestię braku dostępności mieszkań dla przeciętnej polskiej rodziny, z którymi tak strukturalnie od lat się borykamy. To temat na osobną dyskusję, ale pyta ojciec o przedsiębiorców. Otóż wyższe stopy procentowe to także wyższe, przynajmniej większość tych opartych na zmiennej stopie, wyższe raty leasingowe. A leasing to przecież środki trwałe, to przecież maszyny, to urządzenia, to auta, co chyba najbardziej oczywiste, służbowe, te floty, bez których też większość firm w realnej gospodarce, współczesnej gospodarce nie byłaby w stanie się obyć. Więc inflacja przekłada się, jak już mówiłem, nie tylko na portfele konsumentów, ale także na sytuację polskich firm. Inflacja jest oczywiście związana z pandemią, bo jest po części ceną za pandemię, a raczej za ratowanie w roku 2020 i 2021 gospodarki przed kompletnym załamaniem się. Wydrukowano wtedy pieniądze, wypuszczono obligacje, wpompowano w krwiobieg gospodarki realnej, czyli w system finansowy i wprost na rachunki bankowe firm, by ratować je przed upadłością, przed masowym zwalnianiem pracowników, miliardy złotych. To musiało się odbić niestety także na cenach. Podaż pieniądza wtedy urosła. Więc inflacja, jak mówię, jest po części spowodowana czynnikami zewnętrznymi, teraz dodatkowo jeszcze wojną i jej skutkami, a po części jest spowodowana koniecznością zapłacenia ceny za uratowanie fundamentów naszej gospodarki przed ruiną, przed ich ruiną w roku 2020 i 2021. Oczywiście nie wszystko można na pandemię i na wojnę, nie wszystko na ich karb można złożyć. Gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że były także inne przyczyny, także przyczyny wewnętrzne. Ogólne przeregulowanie gospodarki, powiedziałbym, jest chyba takim największym grzechem popełnionym też znowu nie wyłącznie przez polską władzę ustawodawczą, ale też przez nią. Mówię nie wyłącznie, bo jednak większość prawodawstwa gospodarczego, które jest uchwalane przy ulicy Wiejskiej w Warszawie, to implementacja wymuszona na nas przez traktaty europejskie i przez radosną twórczość Komisji Parlamentu Europejskiego względnie Rady. Poza tym, rzecz jasna, ceny surowców, rzecz jasna, pozrywane w wyniku COVID-u i składane na nowo, być może bezpieczniejsze w przyszłości, ale na razie sporo droższe łańcuchy dostaw w międzynarodowych powiązaniach gospodarczych, epidemie wśród zwierząt hodowlanych, rzecz jasna, unijna polityka energetyczno-klimatyczna, której się przeciwstawiamy, ale jako jeden z ostatnich krajów i w związku z tym...
A inni nie widzą zagrożenia? Nie widzą zagrożenia? Nie znajdziemy... Można być sprzymierzeńców?
To temat już bardziej polityczny niż gospodarczy. Myślę, że
to może
wojna,
inny.
Jeśli w ogóle można,
tak.
Jeśli w ogóle można w warunkach wojny, tragedii milionów ludzi szukać jakichś pozytywów w tej całej sytuacji, to takie ogólne otrzeźwienie, przynajmniej częściowe społeczeństw, mam nadzieję, że wkrótce także elit zachodnioeuropejskich na czele z niemieckimi, bo one są najważniejsze w Unii, jest czymś, czego się spodziewam, czego bardzo bym sobie życzył, co mam nadzieję, że wkrótce nastąpi, bo nie wyobrażam sobie, co jeszcze miałoby się stać, żeby Niemcy z jednej strony odeszli od uzależnienia się od surowców energetycznych z Rosji, z drugiej strony, żeby chcieli postawić na niezależność taką naprawdę bezpieczną, opartą na konwencjonalnych, być może bardziej rozproszonych, nowocześniejszych, bardziej ekologicznych, rzecz jasna, źródłach, ale niekoniecznie na tym, co proponuje się nam choćby w ramach pakietu Fit for 55. Nie jestem wrogiem OZE. Ja wręcz uważam, że odnawialne źródła energii powinny się w Polsce rozwijać. Powinien zostać odblokowany dostęp do... Odblokowane powinny zostać inwestycje choćby wiatrowe, ale to one nigdy nie będą fundamentem miksu energetycznego. Nim mogą być tylko źródła konwencjonalne. Na dziś węglowe, być może częściowo gazowe, ale znowu jako dodatek do całości, a w przyszłości docelowo, rzecz jasna, atom. Jeszcze raz podkreślam, być może nie taki, jaki znamy z przeszłości, a bardziej rozproszony, mniejsze reaktory w większej liczbie, natomiast takie stabilne, konwencjonalne źródła energii, też koniec końców czyste od strony dbałości o środowisko naturalne, mogą być fundamentem. Cieszę się w związku z tym, że są w Polsce jeszcze spółki Skarbu Państwa, które w ten sposób myślą, które to próbują robić. Orlen, grupy energetyczne, także przejęta przez niego grupa Energa, można powiedzieć, że wyznaczają kierunek tej transformacji, ale Unia Europejska w tym wszystkim nie pomaga, hamuje. Trudno się pozbyć wrażenia, że celowo polski wzrost gospodarczy czyni nasze życie, prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce droższym, mniej opłacalnym. Z perspektywy Niemiec ma to jakiś sens, bo pozbywają się potencjalnej, rosnącej w postaci naszej silnej gospodarki, silnej i opartych na zdrowych fundamentach konkurencji. No ale to nie zwalnia nas z myślenia kategoriami naszego interesu narodowego i uświadomienia sobie tych problemów oraz próby budowania sojuszy już bardziej politycznych, o czym ojciec wspomniał.
Tak, no też jest jakiś krok w przód. KGHM i Tauron podpisały dzisiaj list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie budowy niskoemisyjnych źródeł energii, w tym zastosowanie małych modułów reaktorów jądrowych.
Tak, to właśnie mam na myśli. I naprawdę jestem pełen podziwu dla wielu menedżerów spółek Skarbu Państwa, tych dużych spółek, które inwestują w naszą transformację energetyczną. Jak powiedziałem, wyznaczają jej kierunek, które myślą kategoriami naszego interesu narodowego, zmagając się z niełatwą rzeczywistością regulacyjną, głównie ze strony Brukseli. Trzymam kciuki, by te plany, o których ojciec mówi i wiele innych się w związku z tym powiodły, bo gospodarka XXI wieku jest gospodarką opartą na energii. Nie da się prowadzić działalności, nie da się budować przemysłu, nie da się być suwerennym państwem bez zbudowania efektywnego, możliwie taniego sektora energetycznego.
Dziękuję bardzo, panie doktorze. Dziękuję za rozmowę.
Bóg zapłać.
Naszym gościem był dr Marian Szołucha, ekonomista z Instytutu Prawa Gospodarczego.